słowo czuwajcie, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, które zapowiada rychłe przyjście Chrystusa, my odczytujemy zawsze w kontekście naszej rodzimej tradycji. Ilekroć bowiem wybija godzina apelu jasnogórskiego, z całym narodem duchowo jednoczymy się w stronę jasnogórskiej Pani i wołamy: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. I chciałbym się zapytać, co to znaczy czuwać? Odpowiedź podsuwa nam Jan Paweł II, który podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 79 roku, wyjaśniając czy dokonując egzegezy apelu jasnogórskiego, powiedział między innymi: czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra, mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka, po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dlatego, że został odkupiony krwią Chrystusową. Trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o każde dobro człowiecze, bo jest ono dla każdego z nas wielkim zadaniem. Nie można pozwolić na to, by marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie i to, co chrześcijańskie na tej ziemi, mówił Jan Paweł II. Czerpiąc inspirację z tych słów papieża, chcielibyśmy dodać i to, że czuwać to strzec najwyższych wartości. W naszym przypadku tą najwyższą wartością jest być z Chrystusem, być dla Chrystusa jako Jego zaślubione oblubienice. Trzeba czuwać więc, aby strzec tej wartości. Tym bardziej, że szatan, zazdrosny wróg, na wszelkie sposoby chce nas od Chrystusa oderwać. Szatan jest rzeczywistością, której doświadczamy, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. Jeżeli diabeł ośmielił się kusić samego Jezusa, to o ileż bardziej ośmiela się kusić każdego człowieka. Chciałby się rzec, tym bardziej kusi kobietę. Mamy tego wzór w apokaliptycznym obrazie, kiedy to właśnie ten smok barwy ognia czyha, aby pożreć dziecię, które porodziła niewiasta i który chce stoczyć z nią walkę, ale ostatecznie ucieka, ustępuje. Dlaczego diabeł ma upodobanie w kobietach? No, diabeł jest inteligentny i zna się na rzeczy. Na urodzie też się zna. Ale drugie siostry, tak na poważnie, to jest pewien fenomen teologiczny, że właśnie uwiedzenie szatańskie wiąże się z kobietą. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że kobiety są bardziej opętane od mężczyzn. Choć znowu te przypadki przynajmniej są bardziej spektakularne w przypadku, jeśli chodzi o kobiety, ale nawet jeżeli kobieta nie jest podmiotem opętania, to działanie szatańskie, kulty satanistyczne zawsze wiążą się ze sobą kobiety. Kobieta zawsze jest obecna w tym, co szatańskie. To jest bardzo znamienne. Weźmy na przykład wszelkiego rodzaju tak zwane czarne msze, rytuały satanistyczne. One się zawsze wiążą z perwersją seksualną, z wykorzystywaniem kobiet. Trudno tu opisywać różne bezeceństwa, jakie tam się dzieją, ale tylko wspomnę tyle, że jeden z rytuałów satanistycznych, czyli tak zwana czarna msza, wykorzystuje ciało kobiety jako swoisty ołtarz. Tam już oczywiście dochodzi do gwałtu, do perwersji wszelkiego rodzaju i zwykle kończy się to morderstwem, wyjęciem serca, spożywaniem krwi tej osoby zamordowanej. To są straszne rzeczy, oszczędźmy sobie tych historii. Wystarczy nam to stwierdzić, że kobieta jest jakoś szczególnie na celowniku szatańskiego działania. Dlaczego? Można by wskazać dwie racje: antropologiczną i teologiczną. Racja antropologiczna polega na tym, że kobieta właśnie z uwagi na swoje predyspozycje, z uwagi na swoją psychikę, jest bardziej podatna na sferę ducha. Otóż wiemy dobrze, że działanie szatańskie, zwłaszcza w formie pokusy, dokonuje się w sferze tak zwanych władz zmysłów wewnętrznych, pamięci i wyobraźni, i również angażuje zmysły zewnętrzne. A właśnie pamięć i wyobraźnia i związane z tym uczucia, cała wrażliwość zmysłów zewnętrznych, dotyk, słuch, smak, pogonienie, wzrok, są szczególnie delikatne, szczególnie czujne właśnie w przypadku kobiety. A szatan właśnie wykorzystuje tę wrażliwość, aby nią bombardować. Nawet jeżeli byśmy nie zakładali jakiejś szczególnej zawziętości szatana względem kobiety, to już sama jej wrażliwość bardziej ją wystawia na skutki jego działania. Jest racja teologiczna. Otóż Jan Paweł II w cytowanym przez nas liście Mulieris Dignitatem pisze, jeszcze raz przytoczę to zdanie, że na gruncie odwiecznego zamierzenia Bożego kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miłości należy do życia wewnętrznego Boga samego, do życia trynitarnego. A więc kobieta jest tą, która objawia miłość Boga, która zakorzenia miłość należącą do Boga. Szatan więc próbuje wedrzeć się w ten obszar miłości i życia jako ten, który przypisuje sobie atrybuty boskie, próbuje wejść także w te prerogatywy. Chce miłość Boga zastąpić własną propozycją. W przekazywanie życia próbuje wetknąć swój pan. I dlatego właśnie, jak wspomniałem, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z satanizmem, z przejawami działania szatańskiego, zawsze tam pojawia się wynaturzona, wypaczona miłość, tam zawsze jest nadużycie w obszarze władzy przekazywania życia. Drugie siostry, specjalizacją, w pewnym sensie, w cudzysłowie, specjalizacją szatana jest pokusa. Wśród wielu form szatańskiego oddziaływania najpowszechniejszą jest pokusa. Czym ona jest w istocie? Pokusa to nic innego jak po prostu kłamstwo. Skutek jest proporcjonalny do przyczyny. Skutkiem tej właśnie pokusy jest szatan. Jeżeli szatana święty Jan Apostoł nazywa kłamcą, ojcem kłamstwa i zabójcą, to rzecz jasna, że skutkiem takiej przyczyny jest kłamstwo. Pokusa jest kłamstwem, jest oszustwem. W pięknym opakowaniu, albo nawet można powiedzieć, pokusa to jest piękne opakowanie, wewnątrz puste. Otóż właśnie pokusa polega na wprowadzeniu człowieka w błąd. Na pozorach dobra, piękna i prawdy. Dlaczego jest pokusa? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza pokusę? Bo tu od razu wyjaśnijmy, że działanie szatańskie jest ograniczone wolą Bożą, Bożą opatrznością. Szatan nie może zrobić więcej, niż Pan Bóg na to mu przyzwala. Dlaczego więc Pan Bóg przyzwala, aby szatan nas kusił? Otóż można znaleźć tu co najmniej trzy racje. Po pierwsze, Pan Bóg dopuszcza kuszenie po to, aby nas doświadczyć i umocnić w wierze. Wszakże moc w słabości się doskonali. Więc jesteśmy wystawiani na próbę po to, aby odnosić zwycięstwo. Tam, gdzie nie ma walki, tam nie ma szansy zwycięstwa. Po drugie, Pan Bóg dopuszcza pokusę, aby nas wychowywać, aby nas karcić, abyśmy doświadczyli konsekwencji własnej głupoty. To jest często bardzo skuteczny środek wychowawczy. Wiemy dobrze, że niesforne dziecko, które sięga do ognia, w końcu jak się sparzy, to już nigdy więcej tam palucha nie wsadzi. Ale kiedy mu się mówi, że to jest gorące, że to szkodzi, ono nie wierzy, więc musi się przekonać. I Pan Bóg jak mądry wychowawca dopuszcza. Chcesz, to masz, aż się poparzysz i potem będziesz dmuchał na zimne. I trzecia racja, dla której Pan Bóg, jak twierdzą teologowie, dopuszcza pokusę, to upokorzenie szatana. Szatan jest inteligentny, jest potężniejszy niż my. Ale jeżeli właśnie człowiek wsparty mocą Bożą odnosi nad nim zwycięstwo, to dla niego jest to wielkie, druzgocące upokorzenie. Jak ta pokusa się dzieje? Jak ona się dokonuje? Gdybyśmy chcieli dokładnie poznać psychologiczny przebieg pokusy, to sięgnijmy do rajskiego opisu kuszenia pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Otóż w wielkim skrócie, pokusa zawsze zaczyna się od podstępnej insynuacji, od fałszywej sugestii, że coś jest dobre albo coś jest zakazane. Zwykle pokusa, tak jak szatan, próbuje wzbudzić w człowieku wątpliwość. Człowiek chce, czy budzi w człowieku taką potrzebę sprawdzenia, czy tak jest na pewno. Zauważmy, ten wąż do Ewy mówi, czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? A więc jest tam przesada i pozorna prowokacja do dociekania prawdy. Czy to prawda? Szatanowi wcale nie chodzi o prawdę, ale o pozory prawdy, o sprowokowanie człowieka, aby podjął właśnie tę błędną drogę. Wtedy nawiązuje się dialog. Człowiek daje się wciągnąć w szatańską pokusę. Właśnie podejmuje dialog, zaczyna się zastanawiać. Podejmuje to wyzwanie. W rezultacie słyszy propozycję zła, ale opakowaną w pozory wartości. Warto by to poznać, warto by tego doświadczyć. Cóż to szkodzi? Nic się wielkiego nie stanie. A może właśnie przez to stanę się kimś lepszym, bogatszym, mądrzejszym i tak dalej. Przecież mam prawo do przyjemności, mam prawo odpocząć, mam prawo do tego, do tego. Znajdujemy tysiące usprawiedliwień, aby wyrazić przyzwolenie na taką propozycję. I do momentu, dopóki nie zapada zgoda na kłamliwą propozycję, pokusa pozostaje pokusą. Pozostaje jeszcze poza sferą naszej odpowiedzialności. Ale z chwilą, kiedy w wyniku namysłu i wahania, bo często towarzyszy temu wahanie, za każdym razem jednak coraz krótsze, kiedy nastąpi już decyzja, przyzwolenie, choćby tylko intencjonalne, wtedy pokusa przestaje być pokusą, staje się grzechem. Nawet jeżeli ona się nie zmaterializuje, nawet jeżeli tej pokusy nie spełnimy, bo staną na przeszkodzie jakieś czynniki zewnętrzne, wtedy pokusa staje się grzechem. Drogie siostry, i tak jak powiedziałem, pokusa rodzi się w naszej pamięci, w naszej wyobraźni i w naszych zmysłach. Tam szatan ma dostęp. Tam także ma dostęp anioł. Natomiast szatan nie ma bezpośrednio dostępu do naszej wolności i rozumu. Oddziałując więc na te sfery niższe, pamięć, wyobraźni, na zmysły, na nasze różne, na naszą cielesną wrażliwość, próbuje pośrednio pociągnąć ku temu nasz rozum i naszą wolność. I czyni to w sposób bardzo zawalowany, bardzo zręczny, powodując wzburzenie zmysłów zewnętrznych czy wewnętrznych poprzez na przykład wyobrażenie grzechu, które ciągle ma pozory doznania pięknego, albo na przykład dręcząc nasze zmysły przypominaniem dawnych grzechów, pobudzaniem do wyrzutów sumienia, albo właśnie przypominaniem uroków popełnionego grzechu. Działanie pokusy, szatan podsuwając pokusę, pobudza też nasze zmysły w sposób sprzeczny z powołaniem, wywołując sprzeczne uczucia, skrajne uczucia, często nieuporządkowane, w sytuacjach nieadekwatnych, czy albo inaczej powiedzmy, wywołując różne doznania, skojarzenia, myśli, pragnienia nieadekwatne do sytuacji, do miejsca, do stanu, do powołania, do naszych zadań i tak dalej. Ma więc rację satyryk Jan Staudinger, który pisze w jednej z fraszek: tam, gdzie rządzą moje żądze, tam niestety ja nie rządzę. To zdanie jest dobre jako ćwiczenie z ortografii. Tam, gdzie rządzą moje żądze, tam niestety ja nie rządzę. Tam rządzi pokusa. A szatan dobrze o tym wie, wzniecając właśnie różne nasze żądze. Przy czym oczywiście podkreślmy, że pokusa dotyczy nie tylko sfery cielesnej, nie tylko sfery seksualnej. Bo może za bardzo, mówiąc o pokusie, kojarzymy to wyłącznie ze sferą seksualną. Jest wiele różnych obszarów, w których szatan nas kusi. Czasami mogą to być bardzo dalekie od cielesności pokusy, jak chociażby pokusa dominacji, pokusa władzy, pokusa posiadania i tak dalej, znaczenia, sławy. Tysiące sposobów. Szatan jest tak inteligentny, że znajdzie nasz słaby punkt. On nas niejako obmacuje ze wszystkich stron i szuka takiej szczeliny w naszej osobowości, przez którą to zło może się wślizgnąć i rozsadzić od środka. Szatańską strategię działania trafnie opisuje święty Ignacy Loyola, któremu trudno odmówić pewnej uszczypliwości w stosunku do kobiet. Ale wybaczcie, no, świętym się wybacza na ogół takie rzeczy. Zresztą nie mamy wyboru. Otóż posłuchajcie, siostry, co święty Ignacy Loyola pisze na temat szatańskiej strategii. Nieprzyjaciel w zachowaniu się, chodzi o szatana, podobny jest do kobiety. W tym mianowicie, że siły ma słabe, a chęć szkodzenia mocno. Bo właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś mężczyzną jest tracić odwagę i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dzielnie czoło, a przeciwnie, jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać, tracąc odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic ni miary. Podobnie właściwością szatańskiego nieprzyjaciela jest tracić siły i odwagę i uciekać ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w rzeczach duchowych stawia odważnie czoło pokusom nieprzyjaciela i działa wręcz odwrotnie. A znów, jeśli osoba ćwicząca się zacznie się lękać i tracić odwagę pod naporem pokus, wtedy nie ma na całej ziemi bestii bardziej dzikiej niż nieprzyjaciel natury ludzkiej w dążeniu do spełnienia swego przeklętego zamiaru z niezmierną przewrotnością. A więc właśnie tu pojawia się ta znana ignacjańska zasada agere contra, działać przeciw, stawiać opór, a nie uciekać przed szatanem, bo wtedy ta jego pokusa, ta jego dzikość jeszcze bardziej się nasila. I dalej pisze święty Ignacy Loyola. Szatan zachowuje się jak uwodziciel, który chce pozostać w ukryciu i nie być ujawniony. Ale bowiem człowiek przewrotny, namawiając do złego córkę jakiegoś dobrego ojca albo żonę jakiegoś dobrego męża, chce, żeby jego słowa i namowy zostały w tajemnicy. A przeciwnie, bardzo mu się to nie podoba, gdy córka ojcu lub żona mężowi wyjawi jego chytre słowa i zamiar przewrotny. Bo wtedy łatwo wnioskuje, że sprawy rozpoczętej nie będzie mógł doprowadzić do skutku. Podobnie nieprzyjaciel natury ludzkiej, kiedy poddaje duszy sprawiedliwej swoje podstępy i namowy, chce i pragnie, żeby zostały przyjęte i zachowane w tajemnicy. A kiedy się je odkrywa przed dobrym spowiednikiem albo inną osobą duchowną, która zna jego podstępy i złości, bardzo mu się to nie podoba. Wnioskuje bowiem, że nie będzie mógł doprowadzić do skutku swego już zaczętego, a przewrotnego zamiaru, bo odkryte zostały jego wyraźne podstępy. No i znowu tu święty Ignacy potwierdza to, co znane było już w starożytności chrześcijańskiej, między innymi święty Bazylii Wielki, wtedy już w II-III wieku proponuje, aby w sakramencie pokuty wyjawiać swoje pokusy. Jeżeli mamy odwagę wyjawiać nasze grzechy, o ileż bardziej nie powinniśmy lękać się wyjawiać pokus. Ich demaskowanie skutecznie osłabia siłę działania. I trzeci cytat z Ignacego. Szatan zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce jakiś gród zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i zbadawszy środki i siły obronne jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć. No i właśnie to, o czym wspomniałem. Pokusa, jeśli można tak powiedzieć, ma ten pozytywny walor ascetyczny, że pokazuje nam naszą słabą stronę. W tej sferze, w której doznajemy pokus, mamy wyraźny sygnał, że tam trzeba podjąć pracę ascetyczną, tam trzeba szczególnie czuwać, bo to jest ta szczelina, przez którą zło może wtargnąć do środka. Potrzeba czuwać, bo szatan, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Drogie siostry, szatan, jak pisze święty Marek, kusząc Jezusa na pustyni, odstąpił do czasu i odstępuje. To nie jest tak, że bez przerwy nas kusi. Pozostawia nas czasem na długi czas w spokoju po to, aby uśpić naszą czujność, aby potem, gdy nabierzemy pewności, że już jesteśmy wolni, zaatakować nas ze zwiększoną siłą. I właśnie zgubne jest to przeświadczenie, że ja jestem mocny, a pokusa jest słaba. To jest przejaw pychy. Bo zwykle prowadzi to do sytuacji, w której się okazuje, że ja jestem słaby, a pokusa mocna. Potrzeba więc czuwać, to znaczy podjąć walkę duchową z pokusą, bo niepodjęcie tej walki otwiera szeroką bramę do grzechu, do upadku, do tragedii nierzadko. Jakie są strategie tej czujności, tej walki z pokusą? Przede wszystkim mistrzowie życia duchowego zalecają ucieczkę. Ucieczka nie jest tchórzostwem, ale roztropnością. Kiedy nadciąga kataklizm, nikt nie powie, że ucieczka przed powodzią czy przed pożarem, które tu często się w Ameryce zdarzają, że pozostawanie byłoby heroizmem, byłoby głupotą. Więc jeżeli zagraża niebezpieczeństwo, któremu nie jesteśmy w stanie sprostać, trzeba przed nim uciekać. Tak samo trzeba uciekać przed pokusą. Nie wystawiać się na pokusę. Zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości, trzeba wzywać pomocy Bożej i pomocy świętych. Od tego mamy przecież tajemnicę obcowania świętych. Od tego mamy świętych patronów, których imiona nosimy, których wzywamy w naszej pobożności wspólnotowej. Mamy anioła stróża, który jest nam dany właśnie po to, aby nas bronić przed pokusą. Zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy słabości naszych sił, gdy wielokrotnie potykaliśmy się w naszym życiu duchowym. I kolejnym środkiem pomocowym w walce z pokusą, choć może wydawać się to zbyt tradycjonalistyczne, jest odwoływanie się do znaku Krzyża Świętego, bowiem jak czytamy, jak słyszymy w prefacji mszalnej, jeśli szatan na drzewie rajskim zwyciężył, na drzewie krzyża został pokonany. Noszenie więc krzyża, umieszczanie znaku krzyża i noszenie go z wiarą. Wiele zgromadzeń, wiele sióstr ma zwyczaj właśnie całowania swojego krzyża, tego, który nosi. To jest właśnie odwoływanie się do mocy Chrystusa, która nas chroni i broni. Przeżegnanie się w chwilach, gdy doznajemy pokusy, gdy czasem nasze właśnie wzburzone zmysły, nasze uczucia niepokoją nas. Gdybyśmy wtedy pobożnie się przeżegnali, gdybyśmy pocałowali krzyż, gdybyśmy na ten krzyż popatrzyli, jak Izraelici na pustyni, którzy patrzyli na miedzianego węża i doznawali uzdrowienia. Myślę, że wtedy ta skuteczność pokusy byłaby znacznie słabsza. Tradycyjnie mówi się, że boi się jak diabeł święconej wody. To brzmi żartobliwie, ale jest w tym jakaś tajemnica. Woda święcona to przede wszystkim znak naszego chrztu, naszej przynależności do Chrystusa, tej pieczęci przynależności do Chrystusa wyciśniętej w naszym sercu aż po wieczność całą. Nie wiem, jak to tłumaczyć, ale są fakty, że osoba opętana nie znosi wody święconej. Dosłownie reaguje jak na oparzenie. Nawet niektórzy podają, że jednym z kryterium rozeznania, czy osoba jest opętana, czy przynajmniej jest niewolona, to jest właśnie użycie wody święconej, ale w taki sposób dyskretny. No, gdyby mnie ktoś pokropił wodą święconą, to bym nie musiał się domyślać. Jakąkolwiek wodą, to na pewno bym zareagował. No, mam czym, prawda? Ale jeżeli się, powiedzmy, osobę pokropi, osobę zniewoloną, pokropi wodą święconą tak, że ona fizycznie nie jest w stanie tego odczuć i nie widzi na przykład gdzieś tam na plecach i nie ma reakcji, no można przypuszczać, że jest wolna. Ale jeżeli jest zniewolona, twierdzą egzorcyści, że zawsze jest jakaś reakcja. I długo by tu opowiadać różne historie, ale tylko króciutko dla zaspokojenia sióstr ciekawości powiem, że kiedyś jedna z takich moich znajomych pań w parafii, gdzie pracowałem, opowiadała właśnie problem zniewolenia własnej córki. Wiedząc właśnie o tym, że woda święcona ma znaczenie, miała wodę z Lourdes i dodawała jej do herbaty. No tam gdzieś tam dyskretnie dolewała, o czym córka nie mogła wiedzieć. I ona mi, rodzicielca mówi, pluła tą herbatą i mówi, znowu żeś mi jakiegoś świństwa do tej herbaty dodała. Skąd mogła wiedzieć? Więc trudno rozpoznać po wyglądzie, która woda święcona, która nie święcona. Tak na marginesie kiedyś po kolędzie mnie pytano, rodzicielca, czy można wodę święconą rozcieńczyć? Więc używanie wody święconej, przeżegnanie się wodą święconą przy wchodzeniu do kaplicy, do kościoła, przy wychodzeniu i zawsze ten akt strzelisty, który towarzyszy obrzędowi pokropienia po sumie, czyli, przepraszam, przed sumą. Niech ta woda święcona przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa. Właśnie to nie sama woda działa, ale to tożsamość, ten znak tożsamości i przynależności do Chrystusa. Drogie siostry, myślę, że brzeg bez wątpienia wielkie znaczenie dla obrony przed pokusą ma habit. Owszem, habit może prowokować pokusę. Prowokuje szatana i denerwuje go w pewnym sensie. Ale chroni. Chroni przed niejedną pokusą. Dlatego wydaje się bardzo roztropne, aby nie nadużywać możliwości zdejmowania habitu. Habit ma wymowę ascetyczną. To jest tarcza obronna przed jedną pokusą. I myślę, że nie trzeba tego wątku za nadto w tym miejscu rozwijać. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o strategię tej czujności, walki z szatańską pokusą, trzeba zachować się tak, jak zachował się Chrystus, gdy szatan próbował go kusić na pustyni w czasie 40-dniowego postu. Pan Jezus nie pertraktuje z szatanem. Mimo, że jest łagodny i cichy, to jednak w stosunku do szatana zachowuje się bardzo zdecydowanie jednoznacznie. Idź precz, szatanie. Taka sama powinna być nasza strategia w sytuacji pokusy. Tutaj nie ma co pertraktować. Wszelka uprzejmość i delikatność obraca się przeciwko nam. Tu musi być stanowcze odepchnięcie pokusy. W przeciwnym razie nasz wróg jeszcze bardziej się rozzuchwala. Jeśli chodzi o walkę z pokusą, aby ustrzec się grzechu, to warto zwrócić uwagę jeszcze na następstwa, kiedy pokusa mija. Po zwycięstwie w pokusie, a takie się powinno dokonywać, nie zapominajmy, by podziękować Bogu, że uchronił nas przed upadkiem, że wyszliśmy zwycięsko z pokusy, bo zwyciężamy dzięki mocy Bożej. Chodzi o to, żeby walcząc i zwyciężając pokusę jakąkolwiek, nie popaść w jeszcze większą pokusę, pokusę pychy, że to ja jestem mocny, bo szybko się okaże, że pokusa jest ode mnie mocniejsza. Jeżeli niestety ulegliśmy pokusie, dopuszczając się czy to grzechu ciężkiego, czy poprzedniego, trzeba szybko się potrząsnąć. Nie wolno pozostawać w stanie grzechu dłuższy czas, bo to jest wtedy otwarta brama, to jest zaproszenie, aby zło się w nas zakorzeniało. A więc szybkie pojednanie z Bogiem, jeżeli jest taka potrzeba, jakiś akt wynagrodzenia, jakiś akt naprawienia tego zła, które spowodowała pokusa. Więc jakby zabezpieczenie tego wyłomu w murze obronnym natychmiast. Kiedy woda przerwie wał, to przecież czym prędzej się ten wyrwę zasypuje, aby powstrzymać rozlewającą się powódź. Bywają sytuacje niejasne. Czasem jest tak, że do końca nie potrafimy ocenić, czy ulegliśmy tej pokusie, czy zwyciężyliśmy tę pokusę. Bywają takie sytuacje. Jeżeli właśnie jest taka wątpliwość, takie wahanie, trzeba zawsze wybrać to, co trudniejsze i mniej przyjemne. Zawsze dobro jest trudniejsze, zło jest łatwiejsze. Więc kryterium oceny będzie właśnie ta trudność. Jakie konsekwencje wynikają? Co jest trudniejsze w tym wyborze? Drogie siostry, i kończąc te refleksje, podkreślmy raz jeszcze, aby nie popadać w lęk. Nie ma powodu do lęku, nadmiernego lęku, raczej do roztropności i czujności. Ale ten, kto czuwa, nie może być rozdygotany, roztrzęsiony, wystraszony, bo takie czuwanie na nic się nie przyda. Nie zapominajmy, że Bóg nie dopuści kuszenia ponad naszą miarę. Tylko w zakresie takim, w jakim jesteśmy w stanie pokusę odeprzeć. A więc pokusa jest w zakresie naszych możliwości do zwycięstwa. A jeżeli Pan Bóg dopuszcza pokusę, to po to, aby nas wydoskonalić, aby nas wypróbować, aby dać nam szansę zwycięstwa i zaświadczenia, że On jest dla nas najważniejszy. Tak jak święty Paweł pisze w liście do Rzymian, chlubimy się także z ucisku, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I w walce z pokusą, za wzorem apokaliptycznej niewiasty, trzeba nam pokazywać się mężnymi niewiastami, walcząc nie własnymi siłami, ale mocą Chrystusa. Święta Teresa od Jezusa opisuje, pisze takie zdanie, że kiedy walczę ze złem obydwoma rękoma, zginę na pewno. Ale jeśli walczę jedną ręką, zawsze zwyciężę. Bo drugą trzymam się Chrystusa, mojego oblubieńca.